Strefa komfortu.
Iwona Damska, dzień dobry, witam ponownie, a ze mną pan Artur Gąbka, psycholog, psychoterapeuta. Pan Artur zajmuje się dziećmi i dorosłymi, ale dzieci to jest taki obszar chyba najszerszy w pana pracy psychoterapeutycznej.
Dzień dobry państwu.
Dzień dzisiaj szczególny, Międzynarodowy Dzień Dziecka, no to jakże byśmy mogli nie rozmawiać o dzieciach, o relacji dzieci z rodzicami, czy rodziców z dziećmi i o rodzicielstwie bliskości. Taki termin w przestrzeni publicznej pojawił się chyba już wiele lat temu, tak? Teraz stawia się na to rodzicielstwo bliskości.
Coraz więcej się o tym mówi i coraz bardziej rozwiewa się też pewne mity czy niedopowiedzenia, bo w pierwszym takim rozumieniu gdzieś nam się kojarzyła ta bliskość z takim zupełnym rozmyciem jakichś zasad, granic, a też nie do końca tak jest.
Natomiast to rodzicielstwo bliskości polega na takim towarzyszeniu, wychowywaniu, ale też towarzyszeniu dziecku, a nie narzucaniu mu jakichś ścisłych, twardych reguł.
Jak najbardziej. Mocno kładzie się nacisk na takie podmiotowe widzenie dziecka, czyli osoby, z którą można rozmawiać, z którą można ustalać pewne rzeczy już od najmłodszych lat, bo to jest bardzo ważne. Często gdzieś w przestrzeni publicznej było takie myślenie, że dopiero jak mamy, nie wiem, nastolatka czy już prawie dorosłą osobę, no to możemy gdzieś tych zasad szukać wspólnie. Natomiast tutaj, jeśli chodzi o wychowywanie w bliskości, mamy takie widzenie dziecka, jego potrzeb, jego również myśli, perspektywy już od najmłodszych lat.
Zupełnie inaczej wygląda sytuacja oczywiście w tym najwcześniejszym etapie, czyli w niemowlęctwie, kiedy dziecko ma kilka dni, miesiąc, trzy miesiące. To jest ta całkowita symbioza z mamą przede wszystkim, tak? To rodzicielstwo bliskości. No z tatą pewnie też, tylko na innych zasadach, bo tata nie wykarmi dziecka piersią. Ale to jest taki szczególny okres, tak? Ten wczesny po narodzinach.
To jest bardzo ważne, żeby zwrócić uwagę, że rzeczywiście tak jest. Często się mówi gdzieś o tym, że do trzeciego roku życia to jest taki bardzo ważny okres życia. Natomiast w książce, o której dzisiaj rozmawiamy...
Ja od razu może podam tytuł. Jak rodzi się bliskość? Inspiracje dla rodziców.
Autorka, a raczej osoba, z którą jest przeprowadzona rozmowa, mocno kładzie również nacisk na to, że tak naprawdę całe życie jest ważne. Tak? Ten pierwszy okres jest bardzo istotny, natomiast ta bliskość, można ją budować na każdym etapie. Ona ma różne formy, bo rzeczywiście w tym pierwszym okresie ważne jest przytulenie, dotykanie, głaskanie, pewna czułość, życzliwość. Natomiast nie jest tak, że późniejsze etapy nie mają znaczenia, albo że jest już za późno, by coś budować.
Może być
trudniej.
One są po prostu inne, tak. One są inne.
Dokładnie.
To jest też ważne, ponieważ na tym wczesnym etapie rodzi się styl przywiązania. Tak? To o tym już rozmawialiśmy kiedyś, ale warto może powiedzieć, że najlepszy czy preferowany to jest bezpieczny styl przywiązania, kiedy dziecko bardzo jest związane z rodzicami, ale jednocześnie wie, że jak się oddali na chwilę, to ma dokąd wrócić. Rodzi się wtedy to poczucie bezpieczeństwa u dziecka, które jest naprawdę istotne i bardzo ważne w dorosłym życiu też i poczucie własnej wartości.
Ten styl przywiązania ma znaczenie również w tym, jak potem budujemy relacje z innymi ludźmi. I kiedy nasz styl przywiązania nie opiera się na tym poczuciu bezpieczeństwa, wówczas czasami jest nam trudno, kiedy jakaś osoba przez jakiś czas do nas się nie odzywa, albo kiedy jej nie widzimy, mamy różne fantazje, co się dzieje, możemy na przykład czuć dużo lęku. Także ten pierwszy okres jest bardzo ważny, żeby też mieć takie większe poczucie spokoju, będąc w jakiejkolwiek relacji, czy to partner, czy to przyjacielskiej, czy to nawet zawodowej.
No tak, bo to może też tworzyć się taka kalka wyniesiona z domu rodzinnego, kiedy rodzic się na przykład obrażał na dziecko i milczał. I przyjaciółka nie odbiera telefonu, tak? Albo nie odzwania natychmiast. No projektujemy to jakoś. Mamy jakąś taką wizualizację, że to się dzieje z powodu naszego złego zachowania.
Te nasze doświadczenia z dzieciństwa, pewne sytuacje, wzorce, które się pojawiły, wpływają na to, że czasami odnajdujemy je w dorosłym życiu, w relacjach, które już są późniejsze. Natomiast często one mogą mieć zupełnie inną dynamikę, której my przez te nasze wcześniejsze doświadczenia nie zauważamy.
To jest też ważne, jak piszą autorki rozmawiające ze sobą, że my próbujemy i chcemy kochać dzieci, ale część z nas nie wie, jak to jest kochać samych siebie.
Tak, autorki tutaj bardzo mocno zwracają uwagę na to, że jesteśmy w takim momencie też pewnej zmiany, pewnej przebudowy. Jeszcze ci rodzice, którzy teraz mają małe dzieci, nie do końca potrafią się sobą zaopiekować. Wciąż się tego uczą. Dużo osób chodzi na terapię, czy jakoś czyta, rozwija się. I to jest bardzo ważne, żeby mieć też do siebie wyrozumiałość na różnym poziomie, czyli my do rodziców, obserwując ich, czy oni sami do siebie, ponieważ ten etap przebudowy jest bardzo trudny. Są nowe rzeczy, których jeszcze się nie nauczyliśmy, a jednocześnie nie chcemy już robić starych czy powtarzać dawnych wzorców.
Wróćmy jeszcze do tej niezależności dziecięcej, o której pan powiedział na początku. Czyli ona może polegać na tym, w tym wczesnym wieku, że dziecko w wieku 3 lat czy 2 ma prawo zdecydować, co chce ubrać.
Jak najbardziej. To jest taki obszar, chociażby jeśli chodzi o ubiór, ale też bardzo ważnym obszarem jest jedzenie. Często gdzieś zapominamy o tym, że dziecko ma prawo komunikować, że jest najedzone albo że jest głodne. Czasem mamy z tym problem, żeby dawać na to przestrzeń. A jest to jakby jeden z głównych obszarów takiej autonomii, które małe dziecko może już zacząć gdzieś testować czy próbować budować.
Zastanawiam się, jak to jest z takimi jednoznacznymi wyborami rodziców, tak? Że chłopiec to niebieskie ubranka, dziewczynka różowe na tym bardzo wczesnym etapie, a dzieci często nie mają zupełnie świadomości, podoba im się różowy. Na przykład chłopiec chce założyć różową koszulkę, a tata mówi, co ty się wygłupiasz, daj spokój, to dziewczyny noszą takie koszulki. Albo znam sytuację, że chłopiec, widząc, jak mama maluje paznokcie, mówi do mamy, ja też chcę, pomaluj mi jeden. No i mama taka wspierająca pewnie podejmie taką decyzję. No dlaczego nie pomalować chłopcu paznokcia, tak? Niech on zobaczy, jak to jest. To jest jego wybór na tym etapie.
Tutaj autorki poświęciły nawet jeden rozdział, właśnie omawiając obszar tego, że to my często jako osoby dorosłe jakoś ukierunkowujemy dzieci mocnym akcentem płciowym. Natomiast gdzieś ważne wydaje się to, żeby dać większą przestrzeń na testowanie, na sprawdzanie, co jest mi bliskie, co dalekie, żeby dziecko mogło lepiej siebie rozpoznawać.
To jest bardzo dobre określenie, panie Arturze, właśnie testowanie. To nie jest tak, że dziecko się określa płciowo w momencie, kiedy chce sobie pomalować paznokcie, będąc chłopcem, czy dziewczynka ma jakąś inną fantazję. Na przykład chce mieć włosy jak brat na Jerzyka.
Bardzo często to jest po prostu obszar ciekawości, zgłębiania, pewnego sprawdzania. Dzieci są z natury otwarte na świat. My często się zamykamy w trakcie z racji różnych naszych doświadczeń, czy właśnie komunikatów, które do nas docierają. Natomiast dzieci tego tak nie oddzielają nam męskie, damskie czy jakkolwiek w innych kategoriach. Po prostu są ciekawe, testują, sprawdzają, nawet niekoniecznie w takim rozumieniu jak my, bo czasem chłopiec jest ciekawy, jak to jest mieć coś na palcu, prawda?
Bransoletkę,
jak to się wygląda, dokładnie. Więc zupełnie innymi kategoriami często się poruszają, niż nam w głowie się uruchamiają. Jak wspomnieliśmy o tym tacie, który gdzieś mówi, nie zakładaj takiego koloru koszulki, bardzo często wynika to z lęków, które gdzieś rodzic w sobie ma z racji przekazów czy doświadczeń.
A co się rodzi w dziecku, które dostaje taki sygnał od rodzica, bo to jest autentyczna historia akurat z tą koszulką. Burzy to jakoś jego spokój wewnętrzny, kiedy ojciec wyraźnie mu nakazuje i mówi mu, stary, dla chłopaków to tylko słuchaj, tu ten kolor, ten, a zabawki, motory, samochody i inne przypisane tej płci przedmioty.
Tak. Myślę, że to bardzo różnie w zależności od temperamentu dziecka. U jednego wywoła to lęk, u drugiego jakąś złość, u trzeciego jakieś zamknięcie się. I to też warto o tym pamiętać, że czasami to zamykanie polega na tym, że potem dziecko, jak będzie coś chciało sprawdzić, przetestować, może mieć problem, żeby to zakomunikować. Możemy sobie wyobrazić sytuację, że kiedy dziecko dostaje bardzo dużo komunikatów, tego nie rób, tego nie wolno, to jest dla takiej grupy, a to dla innej, może się rozwijać z takim przekazem i nagle jest informacja, weź udział w konkursie, zaryzykuj, zrób coś inaczej, tak? Na przykład konkurs jest kreatywny. Wówczas takiemu dziecku jest bardzo trudno wyjść właśnie poza ramy, bo boi się takiego komunikatu, że znowu zostanie skrytykowane, że może akurat trafi w taką kategorię, którą nie powinno. Dlatego warto pamiętać, że takie ograniczanie w jednej sferze nie zamyka się tylko do jednego obszaru, a raczej rozlewa się często w dziecku po prostu w myśleniu jako jakiś ogólny sposób myślenia o świecie.
Więc właśnie, my też może często nakładamy swój sposób myślenia na myślenie takiego dziecka. Tu jeszcze kolejna sytuacja z życia wzięta. Byłam świadkiem, jak dziewczynka na placu zabaw miała trzepaczkę taką do ubijania piany. No, taki miała pomysł, że ona nie chce maskotki czy jakiejś przytulanki, bo dzieci zazwyczaj do pewnego momentu no, nie ruszają się z domu bez żyrafki, małpki, pieska pluszowego. To jest naturalne. I też od razu pytanie, dlaczego tak jest, że dzieci muszą coś, czy większość z nich chce coś zabrać. A ta dziewczynka wzięła trzepaczkę i mama jej na to pozwoliła, bo taką miała fantazję.
I myślę, że to też może być bardzo użyteczny kierunek, żeby dzieciom pozwolić właśnie eksperymentować, testować. Dużo też się mówi o takiej samodzielnej zabawie, żeby pozwolić dzieciom się bać w taki sposób, który jest dla nich ciekawy, kreatywny, a niekoniecznie, że dorosły narzuca jakieś ramy. I ta trzepaczka jest takim fajnym przykładem tego, że dziecko właśnie testuje, eksploruje jakąś przestrzeń w swój sposób, swoim myśleniem. A jeśli chodzi o te elementy, to one również mają takie funkcje, jeśli chodzi o jakieś zabawki, przytulanki, bliskości, przynależności, czasami takiego poczucia, że mam coś swojego, bo dzieci lubią mieć też jakiś element, który jest ich, a czasami mają też takie poczucie nawet przyjacielskiej relacji.
Wracając do tej trzepaczki, to też jest tak, że dzieci na placu zabaw się zainteresowały. To też wzbudziło jakąś interakcję, więc myślę sobie, że takie przedmioty nieoczywiste też budują coś więcej, mogą być przyczynkiem do jakichś relacji, tak? Jeżeli to jest stały plac zabaw i stałe towarzystwo, które się tam znajduje czy przychodzi.
To jest jak najbardziej ciekawy element, który często gdzieś wykorzystuje się w takich szkołach w modelu Montessori, gdzie nie ma klasycznych zabawek czy takich zabawek, które mają jakąś instrukcję konkretną, a raczej są przedmioty, z których można kreatywnie korzystać. Właśnie one wzbudzają wyobraźnię, pozwalają bardziej eksperymentować i co tutaj ten przykład pokazuje, nawet bardziej zaciekawić, bo jest wyjście z jakiejś ramy.
Panie Arturze, to stare powiedzenie, do którego też nawiązały autorki w jednym z rozdziałów, że tak naprawdę dobrze dla dziecka jest, kiedy wychowuje je wioska. Cała wioska bierze udział w wychowaniu dziecka. Jak to rozumieć i jak to wpływa na rozwój dziecka i kto w takiej wiosce powinien się znaleźć?
To jest w ogóle bardzo ciekawy wątek tej książki, ponieważ mamy gdzieś w takim społecznym myśleniu często przekonanie, że rodzice powinni mieć jeden front, tak? Że powinien tata, mama i nawet dziadkowie myśleć w jeden sposób, czy mieć podobne zasady. Natomiast autorki pokazują, że niekoniecznie, że właśnie różnorodność postaw, różnorodność charakterów wpływa w dobry sposób na rozwój dziecka. Oczywiście ważne jest to, żeby te osoby z tej tak zwanej wioski, którą możemy rozumieć jako babcia, dziadek, ale również koleżanka, kolega, taty, mamy,
ciocia,
fajna sąsiadka. To nie musi być koniecznie spokrewniona osoba. Ważne, żeby ta osoba była życzliwa dla dziecka i, co autorki też pokazują, żeby to budowanie relacji było stopniowe. Czyli, że jak mamy małe dziecko, to nie dajemy od razu do cioci czy koleżanki, którą słabo zna. Natomiast pozwalamy, żeby trochę spędzało czasu, żeby ta osoba się pojawiała. I jak stworzy się relacja, a ona potrzebuje właśnie czasu, wówczas dobrze jest, żeby dziecko też spędzało jakieś momenty z innymi osobami. Na tym polega ta wioska w jednym ujęciu, natomiast w drugim ta wioska również dba o rodziców, tak? Bo niedobrze, jeśli rodzic nie ma też kontaktu z innymi dorosłymi, jeśli jest zamknięty tylko ze swoim dzieckiem. Zarówno dla dziecka to jest niedobrze, ale i dla osoby dorosłej. Ona potrzebuje interakcji z innymi dorosłymi, żeby móc czasami oderwać się od jakiegoś schematu.
Odpocząć też musi taki rodzic. Przecież wychowanie to jest naprawdę ogromny trud. No dzieci są niezniszczalne. Tak?
Jak najbardziej niezniszczalne. I w tym rozumieniu właśnie ta wioska również daje wsparcie, czy w różnych przekazach, doświadczeniach dziecka, ale i przestrzeń daje na odpoczynek dla rodzica.
Myślę, że takim dużym problemem współczesnym, o tym też rozmawialiśmy, panie Arturze, w jednym z naszych spotkań, jest ta izolacja od rówieśników i towarzyszenie dzieci na zajęcia, czyli dzieci widzą trochę świat za szybę samochodów. Nie ma podwórka. To też jest część wioski. I ważny jest taki moment rozpoczęcia tej samodzielności, bo rodzice też bardzo się boją po prostu wypuszczać dzieci na podwórko. Ta nadkontrola. A to jest bardzo ważne, żeby dziecko eksplorowało ten swój najbliższy świat, najbliższe otoczenie, żeby miało to poczucie sprawczości, tak? Bo tak sobie wyobrażam, że kiedy samo pójdzie na plac zabaw, pojeździ rowerem czy trochę dalej, gdzieś wyjdzie, oczywiście w określonych ramach, tak? To z dzieckiem trzeba ustalić.
Jak najbardziej. Ta wioska jest, możemy ją rozumieć szeroko, w tym sensie, że z jednej strony dziecko już doświadczając relacji z innymi dorosłymi, już nabiera jakichś nowych doświadczeń i ma większą autonomię, tak? Chociażby od rodzica, ale dodatkowym elementem jest to doświadczanie interakcji z innymi dziećmi, czy samodzielnego gdzieś poszerzania tej strefy, czyli właśnie wychodzenia czy na rower, czy na rolki, czy do piaskownicy. Tak jak mówimy tu chociażby o tej zabawie z trzepaczką, tak? Że mamy gdzieś element, w którym bawią się dzieci po swojemu w jakiejś grupie. To jest bardzo dla dzieci rozwojowe i potrzebne, żeby mogły też właśnie oswajać swoje różne lęki, obawy w relacjach.
Ale też, żeby zawalczyły trochę o swoje. Taka konfrontacja z rówieśnikami, czy nie tylko, ona jest też bardzo potrzebna. No bywają trudne momenty. Dzieci są szczere do bólu, niezniszczalne i szczere do bólu, więc też się uczą pewnych zachowań czy obrony. Też się stykają z różnymi formami, że nie musi być tak, jak jest u nas w domu, że nie wszyscy są tak mili, tak? Że nie wszyscy mają tyle cierpliwości. To jest ciekawe doświadczenie.
Bardzo ciekawe i ważne jest nie tyle, żeby właśnie chronić dziecko przed tym, żeby nie doświadczyło, bo tego też nie przewidzimy zawsze. Natomiast ważne jest to, jak my zareagujemy po doświadczeniu albo w trakcie, tak? Że jeżeli dziecku rzeczywiście dzieje się krzywda i my to widzimy, to jesteśmy w stanie je wesprzeć, z nim porozmawiać, zapytać też, jak ono to widzi. Tutaj autorki zwracają uwagę, żeby dzieci pytać, żeby dzieci zapraszać do rozmowy. Nie zawsze dziecko chce i też mamy jak najbardziej możliwość uszanowania tego. Natomiast ta rozmowa, to otwarcie się na perspektywę dziecka jest bardzo ważna. Tutaj również w książce widzimy taki element tego, że jasne, rodzic stawia granice, ustala je, ale również dopuszcza dziecko do tego, żeby ono też mówiło, co by chciało eksplorować, w jaki sposób. I wówczas możemy te przestrzenie jakoś łączyć. I takie na przykład wyjście do piaskownicy, pobycie tam na swoich zasadach, właśnie tak jak tutaj pani wspomniała, jest bardzo ważne w budowaniu tej swojej sprawczości. Dobrze jest właśnie obserwować swoje dziecko z taką uważnością i patrzeć, co mu służy, co nie służy, co może być dla niego pomocne i testować. Jeśli coś się nie sprawdza, wtedy zmieniamy sposób reagowania. Zawsze możemy też w takim przypadku, częstą taką poradą jest to, żeby dziecko mówiło na przykład stop do innego dziecka, tak? Że nie chce. I sprawdzamy, czy działa to na inne dzieci. Często to działa, bo nam się wydaje to czasami takie nienaturalne. Natomiast w świecie dziecięcym nieraz słyszałem na jakichś takich obszarach, gdzie są dzieci, jak mówiły na przykład do innego dziecka, nie dotykaj mnie, to moje ciało. To jest bardzo takie zasłyszane gdzieś z warsztatów psychologicznych i dzieci to szanują. Albo mówią, stop, nie uderzaj mnie, to moje ciało. I oczywiście to może nam, dorosłym, się wydać nienaturalne, natomiast w tej komunikacji dziecięcej to się udaje. Więc niekoniecznie musi być to od razu oddanie łopatką, ale jakiś jasny komunikat, nie godzę się, jak najbardziej.
Najważniejsze jest to, żeby komunikować rodzicom, co się dzieje i to chyba ten bezpieczny styl przywiązania powoduje, że dzieci chętnie mówią i opowiadają i jest ta interakcja z rodzicami. Stawiamy kropkę, wracamy do rozmowy już za chwilę. Będziemy rozmawiać o stawianiu granic, o kontroli czy wpływie i o tym, czy rodzic kocha tak samo i lubi tak samo wszystkie swoje dzieci. Myślę, że to jest bardzo ciekawa, może dla wielu kontrowersyjna część tej książki. Artur Gębka, psycholog i psychoterapeuta zajmujący się dziećmi i dorosłymi, jest moim i Państwa gościem.
Strefa komfortu. Strefa komfortu.
Wracamy do rozmowy. Przypominam, że moim gościem jest pan Artur Gębka, psycholog i psychoterapeuta, dziecięcy i dorosły. Rozmawiamy o tym, jak rodzi się bliskość. To akurat tytuł książki, która jest dla nas inspiracją i jest też, czy może być inspiracją dla rodziców. Międzynarodowy Dzień Dziecka. Świetnie nam się złożyło, że możemy dzieciom dzisiaj i relacjom poświęcić więcej czasu. Zakończyliśmy stawianiem granic, wpływami i kontrolą. To są bardzo trudne elementy. Co to znaczy stawianie granic, kiedy my możemy je postawić, bo dziecko testuje, przesuwa granice. Bardzo często się tak dzieje, że one jeszcze nie rozumieją, że no, inni ludzie też się liczą, tak?
Tak, i to, na co zwracają uwagę autorki, to jednak, że te granice często u nas są sztywne albo bardzo mocne, natomiast autorki proponują trochę takie spojrzenie ze strony mówienia o swoich potrzebach, tak? Na przykład, co lubi rodzic, czego nie lubi, jak się czuje z pewnymi zachowaniami i pomóc dziecku trochę się odnieść do tego, tak, żeby ono mogło trochę decydować, czy się wycofa, czy nie, jak zareaguje, czyli żeby uczyło się do takiego empatycznego podejścia, również do rodzica, i co też autorki ciekawie tutaj zaznaczają, że dziecko również uczy się rodzica, tak? Tak jak rodzic uczy się, co jego dziecko lubi, czego nie, czego potrzebuje w różnych sytuacjach, czyli jak wspominaliśmy wcześniej o tej uważnej obserwacji, to tutaj mamy taki element, że dziecko również uczy się rodzica i może wtedy pamiętać, że raczej takie zabawy to niekoniecznie dla tego rodzica, dlatego też dobrze, o czym autorki mówią, pamiętać, że to, że rodzice się różnią, też jest okej i że tata lepiej się czuje w takich zachowaniach, a mama w takich, to jak najbardziej nie jest żaden problem w budowaniu relacji, czy nawet jeśli chodzi o te granice, one również mogą być w różnych miejscach u różnych rodziców.
Czyli dziecko też może postawić granice, właściwie nawet powinno rodzicom, a w drugą stronę wiadomo, no to działa, bo rodzice mają jakąś przewagę, tak, nad swoimi dziećmi.
Tak, chociaż autorki mówią też o tym, żeby właśnie nie korzystać za mocno z tej przewagi, tak, żeby to nie weszła taka opresyjna gdzieś dynamika, natomiast jak najbardziej, no, rodzic jakby czuwa nad sytuacją. Może czasem pozwolić gdzieś tą granicę testować, sprawdzać.
Przesunąć nawet czasami.
Dokładnie, ona nie musi być sztywna. Natomiast właśnie w takim uważnym patrzeniu na dziecko.
Dzieci bardzo często mają taką przekorę w sobie i mówią nie, nie. Rodzic mówi, słuchaj, no pozwolę ci grać, tak, w grę, ale pod warunkiem, że skończysz to zadanie, dziecko mówi nie, nie, nie.
No i znowu, mamy tutaj pewnego rodzaju testowanie, czyli sprawdzamy, jak nasze dziecko, czy dziecko, którym się zajmujemy, gdzieś się odnajdzie w takiej sytuacji. Również tutaj w książce mamy ciekawy element pokazany z drugiej strony, czyli że zarówno dzieci często mówią nie, nie, nie automatycznie na różnych etapach, ale czasami rodzice czy opiekunowie również z automatu mówią nie. I dobrze tutaj czasami się zastanowić nad tym, czy zamiast automatycznego nie mogę powiedzieć, że się zastanowię, przemyślę, zobaczę i rzeczywiście mieć ten czas, bo czasami działamy bardzo szybko, myślimy, że musimy tak nie, mamy dwa wybory. Nierzadko mamy tak, że nie umiemy podjąć decyzji od razu, tak, że potrzebujemy troszeczkę przestrzeni i również móc się zastanowić, czy chcemy się na coś zgodzić, czy niekoniecznie.
Jak uczyć dzieci stawiania granic i jak stawiać dzieciom granice? Właśnie przez takie określenia, stwierdzenia, zastanowię się, teraz o tym nie mogę rozmawiać, pomyślimy o tym wspólnie. Takie komunikaty są dobre? Czy to zależy od sytuacji?
Na pewno zależy to od sytuacji, natomiast jak najbardziej dobrze, żeby czasami mieć tą przestrzeń na zastanowienie. Natomiast musimy też pamiętać o tym, że jeżeli mówimy wrócimy do tego, to dla dziecka jest pomocne kiedy, tak? Czyli damy na przykład wieczorem, albo jak wrócę z pracy, albo po obiedzie, czyli żeby to dziecko też miało jakieś ramy czasowe, bo dzieciom jest trudno czasami wytrzymać ten czas oczekiwania. Jeśli chodzi o stawianie granic, no to również to, jak my się zachowujemy, czy ta cała wioska, o której wspominaliśmy, czyli różni dorośli, którzy czasami stawiają granice, bo to też jest ciekawy przykład w tej książce, że dobrze mieć tą wioskę, ale wioska, czyli te osoby, które gdzieś pomagają nam w opiece nad dzieckiem, też mają prawo powiedzieć, nie, nie zajmę się dzieckiem, tak? Nie wezmę twojego dziecka pod opiekę, bo mam inne plany. Czyli różne elementy stawiania granic pokazują dziecku, jak to robić. Najlepiej przez właśnie obserwację, modelowanie.
Tak się zastanawiam, bo oczywiście nasza rozmowa jest dość teoretyczna i to jest jakiś model, do którego warto byłoby dążyć, ale tak o 7:15 to jednak rodzic musi być generałem, kiedy trzeba iść do szkoły, dojechać do pracy, rozwieźć te dzieci, a tu mamo, a tu mi się but rozerwał. Albo ten but jest za mały, za duży, ja chcę niebieski, a on jest różowy. Więc no chyba są takie sytuacje, że ta postawa rodziców czy opiekunów musi być jednoznaczna.
I to jest bardzo ważne, że też o tym mówimy, ponieważ autorki książki pokazują, że to są pewne sugestie do testowania, czyli jak ktoś postanowi zajrzeć do tej książki, to nie chodzi też o to, żeby ją po prostu zabrać do siebie i
nauczyć się na pamięć, tak, i potem po prostu wszystkie elementy wprowadzać do swojego życia.
Jak najbardziej. Korzystać z tego, co wydaje nam się służące, co może nam pomóc, albo w czym jest nam trudno uzyskać i chcemy troszeczkę inaczej poprowadzić relacje. Jak najbardziej w psychologii często mówimy, że ważna jest pewnego rodzaju elastyczność, czyli czasami będziemy mieli więcej przestrzeni, bo będą wakacje, będzie luźniejszy czas i możemy dać jej trochę więcej, ale będą takie momenty, kiedy te zasady i pewne zadania będą dosyć sztywne.
Jeszcze wrócę do tego nie, bo tutaj jest też taki fragment nawet w tej książce, dlaczego dzieci na wszystko odpowiadają nie. Jest taki etap, tak?
Jak najbardziej jest taki etap. Natomiast też troszeczkę się o tym mówi, że niekoniecznie on jest taki sztywny, bo mówiło się, że mamy nawet taki czas jak 2,5 roku, prawda, kiedy dzieci zaczynają bardzo dużo mówić nie, nie, automatycznie, potem czasami w nastoletnim okresie również. Natomiast jest to też taka próba czasami właśnie ustawiania granic, sprawdzania też, jak to może się ułożyć.
Rozumiem, że to mija, tak? Niektórym dzieciom przynajmniej, kiedy jakaś rozmowa się odbywa i kiedy rzeczywiście rodzic próbuje zrozumieć, dlaczego tak, a nie inaczej zachowuje się dziecko, skąd to nie się bierze.
Dokładnie, warto się zastanawiać, o czym jest to nie, co się za nim kryje, tak jak zresztą w wielu komunikatach dziecięcych i również w drugą stronę. Czasami my mówimy nie automatycznie, jeżeli dajemy taki przykład częstego nie, 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 bo nie, no to również uczymy trochę dziecka komunikowania się w taki sposób.
Powiedzieliśmy na zakończenie pierwszej części naszej rozmowy o tym, że przynajmniej tak piszą autorki, nie zawsze rodzice równo kochają czy lubią swoje dzieci. Jest trójka dzieci i ta relacja to jest naturalne. Z każdym dzieckiem no, ma inny charakter, bo każde dziecko jest inne. Jak z tym kochaniem i z tym lubieniem i z tym poczuciem winy?
To jest bardzo ciekawe, bo rzadko ten wątek jest poruszany w książkach i rzeczywiście gdzieś w naszej takiej świadomości zbiorowej mamy takie poczucie, że powinniśmy kochać dzieci tak samo, albo że w ogóle je kochamy tak samo, czy lubimy tak samo, a jednocześnie gdzieś na poziomie emocji no, odczuwamy te różnice. I myślę sobie o tym, że czasami zaprzeczamy z automatu. I autorki tutaj mówią o tym, że jeżeli dziecko nam mówi, że czuje się mniej kochane, albo że mnie kochasz mniej, to zastanowić się, o czym to jest. Bo może być to o tym, że dziecko czuje, że za mało czasu spędza z danym rodzicem, albo że mu go brakuje, albo że jest trudniej w relacji. Natomiast jest rzeczą naturalną, że czasami jest nam do kogoś bliżej, czy to właśnie do dziecka, czy również do innej osoby, bo to nie tylko tyczy się dzieci, a są okresy, kiedy jest nam dalej. I to, co autorki też pokazują, że to może się zmieniać w czasie, że z jednym dzieckiem jest nam łatwiej w jakimś okresie, a z innym w zupełnie innym czasie.
No właśnie, bo tutaj chyba chodzi o takie wyobrażenie tej miłości bezwarunkowej, o której pisał Erich Fromm, że rodzice kochają dzieci bezwarunkowo i dzieci kochają rodziców bezwarunkowo. Ja nie wiem, czy to się nie zmieniło jednak, czy teraz wielki filozof nie zrobiłby korekty do swojego myślenia.
Myślę też sobie o tym, że jedno nie musi wykluczać drugiego, czyli że można kochać dziecko bezwarunkowo, tak, czyli mieć do niego dużo miłości, ale jednocześnie do drugiego dziecka mieć jakieś inne uczucia, czy więcej jakichś uczuć, czy inaczej ułożone, prawda? Czy też można kochać bezwarunkowo jedno dziecko, ale mieć
lubić
momenty,
mniej,
że dokładnie, tak, że się je mniej lubi, albo że ono z jakiegoś powodu bardziej złości, co nie wyklucza właśnie miłości. Natomiast w przeżyciu dziecka, które też często widzi coś zero-jedynkowo, no może być takie poczucie, że albo mnie nie kocha rodzic, albo nie chce ze mną być, i na to warto zwrócić uwagę, o czym to jest, bo tu autorki nie mówią też o tym, że jedno dziecko kochamy, a drugiego nie, tylko że na przykład te ciepłe uczucia, jakiejś takiej bliskości, więzi, poczucia takiego, że jest nam dobrze z kimś blisko, lepiej się czujemy w towarzystwie, może być wokół jednego dziecka mocniej rozbudowane, a wokół drugiego mniej, co nie znaczy, że tego drugiego na przykład nie kocham.
To może się też wiązać z tym, że mamy dziecko, które na przykład ma spektrum autyzmu i jest po prostu zwyczajnie trudniejsze i my je bardzo kochamy, ale są zachowania, które są tak trudne dla każdego, nie tylko dla rodzica, że rodzą się różne emocje, od złości zaczyna, tak? I też mamy do tego prawo. I też mamy prawo powiedzieć, ja mam dość tych dzieci. Oczywiście może nie dzieciom, tak? Ale mamy prawo mieć dość pewnych zachowań, bo to nie jest na temat tego, że my mamy dość tych dzieci i my najchętniej byśmy je oddali. Na chwilę pewnie tak. Do babci, dziadka czy cioci. Ale no po chwili już ta tęsknota jest dość silna.
I myślę, że to właśnie jest bardzo dobry przykład, czyli że ta miłość jest, ale czasami wokół niej są takie uczucia, które sprawiają, że jest nam trudniej w danej relacji, tak? I wtedy może być to poczucie wokół dzieci, że jedno kochamy mniej, inne bardziej. Natomiast to, co też jest bardzo ważne i na co autorki zwracają uwagę, że ważny jest też rodzic, tak? Jego potrzeby, to, że on właśnie ma prawo czuć tą złość. Dlatego jest też ten rozdział o miłości nie w takim rozumieniu, że rodzic jest jakiś nie w porządku, bo kocha jedno mniej albo drugie bardziej, tylko o tym, że ma prawo mieć różne uczucia na różnych okresach, w różnych momentach.
I to tak się zmienia.
Dokładnie.
Ciekawa jest też relacja, jeżeli chodzi o płeć na przykład. No, zna pan pewnie takie określenie jak córeczka tatusia, synek mamusi. Kiedy rodzice rzeczywiście mają ogromną słabość, na przykład tata do córki, myślę sobie, a w rodzinie jest też chłopiec, myślę sobie, że to może być bardzo bolesne dla dziecka. I skąd to się bierze?
Dlatego tak ważne jest to, że jeżeli takie komunikaty pojawiają się u dziecka, że ono się czuje mniej kochane, to żeby się rzeczywiście im przyjrzeć i zastanowić, o co chodzi. Bo czasami może to się ułożyć w taki sposób, że rodzic gdzieś inaczej traktuje jedno dziecko od drugiego. W dużej mierze bierze się to z tego, że ojcowie byli wychowywani w jakiś sposób i mieli też komunikaty, jak traktować chłopca, tak? Jeżeli chłopiec na przykład nie wpisuje się w pewne ramy, czyli na przykład nie jest taki, jak ojciec sobie wyobraża, to może sprawiać, że ojciec się od niego oddala, a na przykład ma większe wymagania, a znowu ma poczucie, że córeczkę to trzeba traktować w inny sposób, tak, inaczej wychowywać. To też jest znowu element tej płci, o której rozmawialiśmy, że poza kolorami, poza różnymi zabawkami jest jeszcze element tego, że czasami wpadamy w pułapkę, że chłopców i dziewczynki wychowuje się inaczej. Tak, że nie wiem, inaczej się traktuje ich emocje, inaczej ich zachowanie. A to tak naprawdę nie było dla dzieci służące. I teraz bardziej model wychowania, czy model opiekowania, czy model bycia w bliskości ma być dopasowany do dziecka, a nie do płci dziecka.
To prawda. Być może, to ja teraz oczywiście teoretyzuję, w dorosłym życiu, kiedy jest cały czas komunikat w domu, jesteś księżniczką, tata do córeczki faworyzuje tę dziewczynkę i ona potem ma takie wyobrażenie o związku, tak? Że to jest sielanka. I w drugą stronę, tak jak być. Syn jest wyręczany i mama robi wszystko za chłopca i rzeczywiście jest niedopuszczany do prac domowych i może to być krzywdzące w dorosłym życiu po prostu.
Warto też właśnie zwrócić na to uwagę, że czasem ta dobra intencja może być po prostu krzywdząca, bo kiedy mamy jakiś nacisk mocny w jakąś stronę z pominięciem innych obszarów, czy właśnie duże różnice są w traktowaniu dzieci, no to to nie służy żadnemu dziecku, ani temu, które jest faworyzowane, ani temu, które jest pominięte.
Moglibyśmy naszą dzisiejszą audycję zakończyć, podsumowując ją jednym z rozdziałów: czujące dziecko bierze się z czującego rodzica. Czyli jak siebie pokochamy w taki dobry, zdrowy sposób, będzie łatwiej pokochać nasze dzieci mądrze.
Jak najbardziej. Myślę też o tym, że to wychowanie w bliskości to nie jest tylko o tym, jak traktować właśnie dziecko, ale również jak traktować siebie. Czyli te wszystkie rzeczy, o których mówiliśmy, o tej życzliwości, dobroci, widzeniu różnych niedoskonałości, akceptowaniu ich w stronę dziecka, jest bardzo ważne, żeby również było nakierowane w naszą stronę.
No i też, żeby dopuszczać wszystkie emocje dziecka, które ono w sobie ma, bo dziecko często nie pomieszcza i nie potrafi się do tych emocji ustosunkować, a rodzic myśli, że to są jakieś złe zachowania, tak? Żeby dać szansę dziecku po prostu wykrzyczeć złość, kiedy jest ku temu powód.
Jak najbardziej dać też przestrzeń na łzy, kiedy jest smutne, czy pozwolić mu być w lęku w tym rozumieniu, że zapytać, czego się boi, próbować zrozumieć, a nie tylko wybić go z emocji. Tutaj też autorki na to zwracają uwagę, że doświadczanie emocji jest potrzebne, tylko trzeba się nimi opiekować w taki życzliwy sposób.
Powiedział pan Artur Gębka, psycholog i psychoterapeuta dziecięcy i zajmujący się również osobami dorosłymi, jak rodzi się bliskość. O tym dzisiaj rozmawialiśmy. Bardzo panu dziękuję. A wszystkim dzieciom życzymy wspaniałego dzieciństwa, dobrych relacji, kochających rodziców. A rodzicom życzymy, żeby wzajemna relacja była, żeby dzieci też się troszczyły o rodziców już na tym późniejszym etapie i żeby ta relacja po prostu była głęboka, dobra.
I bliska.
I bliska, tak jest. Julia Baranowska nam program zrealizowała. Iwona Damska, dobrej niedzieli życzymy.
Dziękuję
do usłyszenia.
Bardzo.
Strefa komfortu.